to wyjątkowa okazja, by pokazać, że każdy ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Co roku 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i w związku z tym w Białymstoku odbywa się Marsz Godności. Dziś o nim powiemy, jak też o wydarzeniu Zjednoczeni przez Sport. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
To już ponad 20-letnia tradycja. W Białymstoku blisko 1000 osób wzięło udział w kolejnej edycji Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. O idei mówi prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni Ludmiła Bogalska.
Niestety ciągle Marsz Godności jest aktualny, bo o tą godność trzeba ciągle walczyć. I to jest negatywne. To jest przykre, że ciągle musimy przypominać, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak osoby pełnosprawne, że niepełnosprawni chcą być w pełni akceptowani, pracować, mieć dostęp do wszystkich dóbr kultury. Nawet nie chcą szczególnego traktowania, szczególnego nie. Chcą normalnie funkcjonować. A bariery i wykluczenie ciągle jednak im towarzyszy. I tu myślę o barierach niearchitektonicznych, bo bariery architektoniczne stopniowo udaje się likwidować, chociaż jeszcze ciągle są. Ale poza barierami architektonicznymi są jeszcze bariery mentalne i one są dużo silniejsze. Ich nie widać, ale one są mocne, one są silne. To może brak wiedzy o niepełnosprawności i dlatego marsz, dlatego festyn, żeby o tym mówić, żeby pokazywać, że to nie jest żaden margines społeczny. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną i choroby psychiczne, zawsze mówię, że to są ludzie, którzy mają najtrudniej w życiu.
Dziś ulicami Białegostoku przeszły nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunowie, uczniowie szkół integracyjnych i przedstawiciele różnych organizacji. Wszyscy podkreślali, że to ważne wydarzenie.
Kolejna edycja moja. Kilkanaście było. My jako koledzy możemy się spotkać, wszyscy razem jesteśmy i chcemy pokazać, że też jesteśmy wśród osób pełnosprawnych.
Nasze święto zawsze, co roku to przeżywamy.
Warto pokazać innym, że osoby niepełnosprawne są i że trzeba o nich pamiętać.
To jest taka dobra okazja, żeby osoby niepełnosprawne pokazały, że są w społeczeństwie, że są wśród nas.
Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni Anna Rzeszko-Majewska.
W naszym mieście akurat w wielu miejscach zmiany następują i one są widoczne. Niewątpliwie potrzebne są zmiany mentalne i one są najtrudniejsze. Rynek pracy, który powinien być otwarty dla osób niepełnosprawnych, nie zawsze takowy jest. I to są właśnie te zmiany, na które liczymy, że nastąpią.
Bez barier.
Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych organizuje Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni, które na rzecz potrzebujących prowadzi szeroką działalność.
To mamy zajęcia.
Na kartkach.
Rozwijamy.
Piszemy, uczymy się pisać.
Pisać.
Dobrze ci idzie?
Tak.
A lubisz chodzić na zajęcia?
A tu jest gromadka. O, a dzisiaj mamy dużo was. Tak.
To jest to takie centrum tutaj spędzania czasu. Taka kuchnia, jadalnia, pokój dzienny.
Tak, to są pomieszczenia, które można też rozdzielić. My mamy tutaj przesuwne drzwi i możemy z tego stworzyć trzy oddzielne pomieszczenia, gdzie możemy pracować indywidualnie. A w tej chwili powiedzcie, co robicie. Tutaj widzę, że...
My tu jesteśmy na zajęciach kulinarnych. Przygotowujemy ciasto na Marsz Godności.
A, super, super.
O, jeźdźki.
Babeczki. To zajdziemy jeszcze na dół. Tu mamy takie miejsce, gdzie mamy
rehabilitację,
mini siłownia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ty malowałaś, tak? A kto szył dzisiaj na maszynie?
Marcin.
Marcin.
Co robiłaś?
Ten pas. Tańca. Powoli.
Na maszynie?
Tak, wszystko.
Wszystko na maszynie? No to super.
A co to za pas będzie?
Do sportów, tak?
Tak.
Ty sobie pas szykuje.
Rozumiem.
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni
zajmuje się w takim szerokim zakresie wsparciem osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną, bo to są główni nasi beneficjenci naszych działań, ale i innymi niepełnosprawnościami. Prowadzimy kilka placówek. To są ośrodki dziennego pobytu. Zaczynaliśmy w 2009 roku od otwarcia pierwszego ośrodka dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i głębokim. To było takie pierwsze miejsce w Białymstoku, gdzie osoby niekwalifikujące się do żadnych innych form wsparcia, do tej pory pozostające w domu po zakończeniu edukacji, znalazły właśnie u nas wsparcie. I to się dzieje nieprzerwanie od 2009 roku. Zaczynaliśmy od małej placówki. Zresztą od początku koncepcja była taka, że to mają być małe placówki typu takiego rodzinnego. 10-15 osób, najchętniej usytuowane właśnie tak jak placówka na Staszica czy na Hetmańskiej w domu jednorodzinnym, w takim domu z ogrodem, z ogrodzonym, gdzie stwarza się warunki niepowtarzalne właściwie, bo one nie przypominają takiej placówki, gdzie są sale, korytarz i nic więcej. Tu są pokoje, pracownie do różnych zajęć, ale jest atmosfera domowa i jest otoczenie też, które też ma znaczenie. Tutaj jesteśmy na Bojarach, dzielnica spokojna, chociaż w centrum Białegostoku zielona, bardzo jest tutaj sympatycznie, klimatycznie. Mamy ogród, w tym ogrodzie też są zajęcia, jest hortiterapia. Obcowanie z naturą to jest też jeden z elementów terapii rehabilitacji. No i w tych ośrodkach dzieje się dużo. Ośrodki dziennego pobytu to placówki dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną przede wszystkim.
I co się dzieje, gdy taka osoba przychodzi?
Placówki są czynne w godzinach od 7 do 16.30. Godziny pracy ośrodka są dostosowywane do potrzeb. Czyli tak naprawdę jesteśmy otwarci na to, w jakich godzinach mają funkcjonować i tak ustawiamy te godziny pracy, żeby to odpowiadało opiekunom. W ciągu dnia jest tu szereg zajęć, jest rehabilitacja, są zajęcia kulinarne, zajęcia arteterapeutyczne, terapia zajęciowa, spacery. Grafik zajęć jest tak napięty, że tak jak czasem podopieczni mówią, nie ma czasu wolnego. To on nie zawsze zorganizowany. Nie ma czegoś takiego jak czas wolny, kiedy oni siedzą i nic nie mają do roboty, bo to miałoby się to z celem. Oni powinni mieć dużo zajęć, żeby tych bodźców było dużo. Ten czas powinien być intensywny, żeby po powrocie do domu taka osoba czuła się zmęczona. Niektórzy z nich nawet mówią, że przychodzą do pracy. I dobrze. Najważniejsze, że przychodzą tu chętnie, że to jest takie miejsce, w którym się realizują, że to jest miejsce, w którym też świetne relacje nawiązują ze swoimi rówieśnikami. Tu są sympatie, przyjaźnie, tu są miłości. To jest pełnia życia dla tych osób, bo pozostawanie w domu po zakończeniu edukacji dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną to jest powolny, ale stopniowy regres. Regres intelektualny i regres pogarszania się stanu zdrowia, nastroju. To są bardzo często przypadki depresji i różnych innych poważnych problemów, które się pojawiają. No zresztą to dotyczy wszystkich nas. Każdą osobę pełnosprawną intelektualnie, gdyby tak zamknąć w domu i pozostawić bez kontaktu właściwie ze światem, bez możliwości aktywności podejmowania jakichkolwiek, a już nie wspomnę o tym kontakcie z ludźmi innymi, to każdy z nas popadłby w jakąś depresję, w jakiś regres.
Tutaj te osoby nie tylko spędzają czas, mają opiekę, ale też uczą się takich czynności życiowych, żeby radzić sobie w życiu.
Wszystko, co tu robimy, to wszystko jest nakierowane na maksymalne usamodzielnianie tych osób. Wszystko, co podejmujemy, te terapeutyczne oddziaływania, rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, praca z psychologiem, wszystko służy temu, żeby nasi podopieczni w maksymalnym stopniu byli samodzielni. Czyli jeżeli mówimy o zajęciach kulinarnych, to nie o to chodzi, żeby ich nakarmić, ale chodzi o to, żeby ich nauczyć przygotowania posiłku, nakrycia do stołu, zrobienia zakupów, zaplanowania posiłku. Oczywiście, że uczymy przygotowania posiłków w zakresie, w jakim oni są w stanie to zrobić. Część podopiecznych będzie w stanie przygotować samodzielnie obiad, ale część podopiecznych tylko kanapkę. No nieważne, chodzi o to, że na miarę swoich możliwości wszyscy muszą się uczyć takich czynności. Umiejętność zadbania o swój wygląd, o higienę, o estetyczny ubiór, samodzielność w różnych innych czynnościach samoobsługowych, bo z tą samodzielnością jest bardzo różnie. Szczególnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną od dziecka są wychowywane, mimo że się deklarujemy wszyscy i w szkołach, i rodzice deklarują, że no chcieliby, żeby ich dzieci były samodzielne, to jednak mamy taką skłonność do opiekowania się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. I bardzo duża część, przeważająca jednak część absolwentów szkół, nie są to osoby samodzielne. Na pewno niepełnosprawność intelektualna budzi taki niepokój, że ten intelekt na poziomie powiedzmy kilkulatka nie pozwoli takiej osobie na samodzielność. Znaczy to jest takie myślenie osoby, która ma małą wiedzę na temat niepełnosprawności intelektualnej, bo pracą regularną, bodźcowaniem odpowiednim, cierpliwie oczywiście na to trochę czasu, można wypracować wiele rzeczy i można w dużym stopniu samodzielność zwiększyć. Poza tym należy pamiętać, że te osoby mimo wszystko dojrzewają, dorastają i stają się dorosłe. I ich potrzeby zmieniają się z upływem lat, nie osiągając poziomu intelektualnego, może wyższego, jednak potrzeby im się zmieniają i trzeba to podkreślać i my tutaj staramy się też ich traktować jak dorosłych, bo to jest podstawa, że traktujemy ich poważnie jako osoby dorosłe, nie infantylizujemy, bardzo z tym walczymy, nawet ze zdrabnianiem takim, bo to zdrabnianie tutaj też niczemu dobremu nie służy. Ta samodzielność oczywiście, że będzie rozwijana na miarę możliwości zgodnie z poziomem funkcjonowania danej osoby. Ale tak jak osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są również u nas pracownikami, zatrudniamy takie osoby, tak wśród podopiecznych w tej chwili też widzę potencjał. Część z naszych podopiecznych uważam, że w przyszłości mogłaby podjąć pracę w zakładzie pracy chronionej na przykład, czy w warsztacie terapii zajęciowej, a część z nich po ukończeniu edukacji szkolnej jeszcze nie była gotowa. Potrzebowała na to więcej czasu.
Ale jest to też mieszkanie wytchnieniowe.
Bardzo potrzebne. Pozwala na umieszczenie na okres maksymalnie jednorazowo, dwutygodniowy osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i skorzystanie przez opiekuna tej osoby z tego czasu na własne potrzeby, bo jedna sprawa to osoby niepełnosprawne i ich potrzeby, a druga sprawa zupełnie inna i też bardzo, bardzo ważna to potrzeby opiekunów, szczególnie długotrwale niepełnosprawnych. Rodzice na przykład naszych podopiecznych, którzy są niepełnosprawni od urodzenia, więc jeżeli ci nasi podopieczni są już dorośli, to ich rodzice są już ludźmi w starszym wieku. To są ludzie zmęczeni, schorowani, naprawdę potrzebujący już też wsparcia, więc ta opieka wytchnieniowa dla nich jest bardzo, bardzo, bardzo ważna, ale nie tylko dla nich, bo też mówię tu o opiekunach rodziców chorych, też już niepełnosprawnych, rodzeństwa, opiekunów, osób z niepełnosprawnością, dorosłych osób z niepełnosprawnością, osób zależnych, takich, które wymagają opieki całodobowej, których nie można pozostawić w domu bez opieki.
Czyli działa to na zasadzie, że gdy opiekunowie mają jakieś sprawy do załatwienia, albo najnormalniej w świecie chcą odetchnąć, odpocząć, taka osoba trafia do mieszkania wytchnieniowego na dzień, dwa, maksymalnie jednorazowo na dwa tygodnie i tam jest opiekun, który się nią zajmuje.
Tak. W mieszkaniu wytchnieniowym organizujemy opiekę w zależności taką, jaka jest potrzebna. Czasem jest tylko opiekun terapeuta, czasem jest również nawet do jednej osoby potrzebna pomoc, jeżeli to jest osoba leżąca, która wymaga pełnej opieki. Jest to czasem fizycznie niemożliwe, żeby się tym jedna osoba zajmowała. Także to bardzo jest zróżnicowane. Czasem w mieszkaniu przebywa ktoś indywidualnie, czasem przebywa tam grupa 5, 6, 7 osób. To wszystko zależy od tego, ilu jest chętnych w danym momencie.
A z jakimi niepełnosprawnościami trafiają osoby?
To są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w dużej mierze, ale też z niepełnosprawnością ruchową bardzo dużo osób przebywa. Grupę też dosyć istotną stanowią starsi ludzie. Kilkakrotnie przyjęliśmy panie i panów w wieku takim 80-90 lat, najczęściej z demencją albo z Alzheimerem. Jeżeli ktoś skorzystał z tej opieki wytchnieniowej, nigdy już później obaw nie ma. Także to jest dla nas naprawdę dużą satysfakcją.
I przechodzimy do kolejnej działalności Centrum Aktywności Twórczej.
Od tego nasze stowarzyszenie zaczęło. Pierwsze działania to był Marsz Godności i właśnie zajęcia artystyczne z dziećmi. Zajęcia teatralne, które były pierwsze zupełnie i powstał pierwszy teatr dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. I zajmowaliśmy się dziećmi ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. I tak to Centrum Aktywności powstało i później ono ewoluowało. Tam były większe grupy, mniejsze. Wśród zajęć artystycznych poza teatrem były zajęcia plastyczne, ceramiczne, muzyczne, taneczne. W tej chwili też takie zajęcia są realizowane. One są teraz realizowane na terenie naszej szkoły, bo uważamy, że to jest znakomita forma terapii i rehabilitacji, takiej nie wprost, takiej przyjemnej, a jednocześnie dającej świetne efekty. Szczególnie teatr jest taką drogą, bo to i socjoterapia, tam są elementy, i zabawa, i wszystko razem.
Wspomniała Pani o szkole.
Prowadzimy od 2017 roku niepubliczną szkołę przysposabiającą do pracy aktywni. Chociaż to jest szkoła niepubliczna, to jest całkowicie bezpłatna i działa na prawach szkoły publicznej. Jest to szkoła, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami, z autyzmem, przygotowują się do pracy zawodowej. Jest to szkoła przysposabiająca, więc nie ma tam nauki zawodu, tylko jest to przygotowanie do pracy w charakterze pomocnika jakiegoś zawodu, ewentualnie w kuchni, jako pomocnik kucharza, do pracy w ogrodnictwie, do prostych prac innego typu, sprzątania, ale najważniejsze w tym wszystkim jest, tak jak w każdej szkole przysposabiającej do pracy, przygotowanie do samodzielności, zdobycie jak największych umiejętności pozwalających na samodzielne funkcjonowanie, tak by w przyszłości pracę zawodową można było podjąć i to jest bardzo ważne. Także w sumie absolwenci naszej szkoły trafiają do programu Rehabilitacja 25+, no później mogą docelowo gdzieś jeszcze się pojawić, nie tylko w placówkach opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, ale też wierzymy, że część z nich będzie podejmowała pracę. My zresztą bardzo o to dbamy i zatrudniamy również osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stowarzyszeniu.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Zjednoczeni przez sport, takie wydarzenie 17 i 18 maja odbędzie się w Białymstoku. To część szerszej inicjatywy, w tym projektu 100 par butów dla grających na boso, mającej na celu wsparcie i integrację osób z niepełnosprawnością w Polsce oraz promocję aktywności sportowej jako narzędzia zmiany społecznej oraz aktywnej współpracy międzynarodowej. A o szczegółach już teraz powie pomysłodawczyni, współorganizatorka Patrycja Kociakowska.
Zjednoczeni przez sport to dwudniowa inicjatywa, podczas której łamiemy stereotypy i pokazujemy, że osoby z niepełnosprawnością są zdolne do pełnego funkcjonowania i dobrego, satysfakcjonującego życia. Chodzi nam o przełamanie stereotypów, że osoby, które cierpią na różnego rodzaju choroby, czy też borykają się z niepełnosprawnością, są zdane na bycie ciągłą ofiarą i oczekiwanie pomocy od innych osób. To, co robimy, to pokazujemy, że wcale tak nie jest. Można mieć satysfakcjonujące życie i można też pomagać innym. I w tym przypadku pomagamy dzieciakom z Afryki. Towarzystwa w tłumaczeniu dosłownym jest to najlepsza na świecie liga piłkarska grających na boso i coś, co może nam się wydawać wręcz niewyobrażalne, ale rzeczywiście byłam w Ugandzie, widziałam, tak rzeczywiście jest i jeśli gdzieś z tyłu głowy już nam się pojawia taka wizja, że oho, Uganda, dzieciaki bez butów, lepianka i rzeczywiście złe warunki, to tak, jest to słuszna wizja, tak jest, ale nie zmienia to faktu, że sport właśnie jest tym takim międzynarodowym językiem, który łamie wszystkie bariery, jednoczy ludzi i wnosi wartości do życia zarówno tych dzieciaków tam i młodzieży i ludzi tutaj w Białymstoku, w Polsce, niezależnie od w jakim kraju mówimy, bo to są dokładnie te same wartości.
Sport to rywalizacja, sport to zdrowie, sport to zabawa, ale w przypadku różnych akcji charytatywnych, ale też osób z niepełnosprawnościami, sport to rehabilitacja, nie tylko ruchowa, ale i społeczna, integracja.
Tak, zgadzam się. Bardzo się cieszę, że właśnie Pani użyła słowa integracji, ponieważ chodzi nam tutaj o zwalczaniu takiemu wykluczeniu społecznemu i jak największej integracji osób z różnymi niepełnosprawnościami z osobami, które możemy nazwać w pełni funkcjonującymi i zdrowymi w społeczeństwie. Podobnie ma to miejsce w przypadku Afryki, gdzie pomagamy i integrujemy dzieciaki z mniej, nazwijmy to, uprzywilejowanych środowisk i dajemy im sport jako narzędzie do wyjścia, czasami jedyne narzędzie, z biedy i naprawdę wyjątkowo trudnych sytuacji, niezależnych od nich.
Kto weźmie udział albo kto może wziąć udział w wydarzeniu Zjednoczeni przez Sport?
To wydarzenie dwudniowe. Szczególnie tutaj Państwa zapraszam do udziału w drugim dniu wydarzenia, gdzie osoby, które tworzą Stowarzyszenie My dla Innych, będą brały udział w zawodach sportowych. Będziemy grali w koszykówkę, będziemy biegali, być może uda się zorganizować jakiś sparing bokserski i zapraszamy tutaj do czynnego uczestnictwa i przynoszenia darów w postaci sprzętu sportowego, najlepiej piłki czy też obuwie sportowe. Ale to, co warto podkreślić, to to, że pierwszy dzień wydarzenia jest dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, którym fundujemy wycieczkę, nazwijmy to, po świecie, ponieważ organizujemy im warsztaty kulturowe, kilkugodzinne warsztaty, które organizuję we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, którzy zainwestowali swój czas w nagranie takich krótkich, interaktywnych filmików, dzięki którym uczestnicy wydarzenia będą mogli przenieść się na kilka minut gdzieś do zupełnie innych kultur i krajów.
My mówimy o piątku 17 maja. To właśnie będzie w Stowarzyszeniu My dla Innych przy ulicy Kolejowej w Białymstoku, a w sobotę 18 maja w Centrum Rekreacyjnym Balaton przy ulicy Fredry, również w Białymstoku. Powiedzmy jeszcze trochę więcej o tej akcji charytatywnej, o projekcie 100 par butów
dla grających na boso.
Łamiemy stereotypy i pokazujemy, że osoby z niepełnosprawnością mogą pomagać i w tym przypadku chodzi nam o zebranie obuwia sportowego i wysłania tego do towarzystwa sportowego w Ugandzie. Pomóc może dosłownie każdy. Nie chodzi nam tutaj o zbieranie środków finansowych i nadszarpnięcia czyjejś kieszeni, bo to zupełnie nie o to chodzi, ale tak jak wspominam, pomóc może każdy. Wystarczy przynieść piłkę, wystarczy przynieść parę butów. Następnie my gromadzimy ten sprzęt i wysyłamy do Ugandy, do dzieciaków.
Może komuś się wydawać, tu Białystok, zbiórka dla dzieci, młodzieży w Afryce, to nierealne.
Bardzo się cieszę, że podnosi Pani ten temat tej odległości i często kwestionowania rzeczywistej pomocy w Afryce. Nie jest to temat, który się pojawia bez przyczyny, bo często rzeczywiście jest tak, że ta pomoc nie trafia w całości, bądź też w bardzo jakimś ograniczonym zakresie do tych osób, które potrzebują. Mnie do Afryki zaprowadziły bardzo pragmatyczne przyczyny biznesowe, ale jak to w życiu bywa, często życie weryfikuje ten scenariusz i z działań biznesowych rola zmieniła się na bardziej charytatywną. I tak, oczywiście, trzeba weryfikować. Ja jednak byłam tam, współpracuję z tym stowarzyszeniem, które swoją główną siedzibę ma w Wielkiej Brytanii. Jestem przekonana, że pomoc trafi rzeczywiście do osób, które tej pomocy potrzebują i do osób, które faktycznie nie mają butów i które rzeczywiście traktują sport jako jedyne wyjście z biedy i tego, co mają na co dzień.
Bo niezależnie od tego, czy uprawia się sport w bogatym klubie, czy gra się pod blokiem, czy gra się boso w Afryce, to tak jak Pani powiedziała, sport łączy.
Zdecydowanie. To jest radość i to jest coś, co też staram się promować poprzez zarówno swoje życie prywatne, jak i zawodowe. Są to wartości, które niesie sport. Wartości, które są uniwersalne dla całego świata, ale jednak nie zawsze oczywiste. I chodzi tutaj o promowanie dyscypliny, ciężkiej pracy, a także takiej zdrowej rywalizacji i bycia fair play. Bo tutaj możemy mówić o klubie, który ma miliardy dolarów do wydania. Możemy mówić o dzieciakach, które grają bez butów pośrodku jakiegoś stepu, ale nadal kierują się tymi samymi wartościami.
Wydarzenie Zjednoczeni przez Sport, przypomnę, odbędzie się 17 i 18 maja w Białymstoku. Szczegóły są też na stronie internetowej zjednoczeniprzezsport.pl. A dziś w Bezbarier to wszystko. Do usłyszenia.